tak za wcześnie. Skoro żeśmy przyszli, no to teraz wstańmy. Drodzy moi, w tych kilku piosenkach, w tych kilku słowach otworzyli żeśmy się na Ducha Świętego, który działa. Działa, żeby przemieniać nasze życie. Ale doskonale wiemy, że Duch Święty jest nikim innym jak Pocieszycielem, który wypełnia wszystko to, co w nas smutne, złe, niedobre. Ale również Duch Święty jest tym, który idzie obok mnie, parakletos, ten, który obok mnie kroczy. Dlatego też pozwólmy Mu obok siebie iść. I drodzy moi, ażeby otworzyć to nasze serce jak najbardziej na działanie Ducha Świętego, to prosimy, aby to nasze forum otworzył ksiądz prałat, ksiądz dziekan Bogusław Skotarek, który jest gospodarzem tego naszego dzisiejszego spotkania. Dlatego Ciebie, księże proboszczu, bardzo serdecznie prosimy o oficjalne otwarcie, naszego otwarcia się na Ducha Świętego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja myślę, że gospodarzem oczywiście jest kto? Duch Święty, Jezus Zbawiciel. Jesteśmy tylko narzędziami w Jego ręku, w Jego myśli i chcemy przekazać wszystko to, co w nas jest, co przeżywamy sobie nawzajem, ale również i skorzystać z tego, co otrzymujemy od innych. Moi drodzy, tyle wspaniałych słów zostało wypowiedziane, a ile jeszcze zostanie wypowiedzianych, ile pięknych myśli stanie się udziałem każdego z nas, wiele doświadczeń. Życzmy sobie, żebyśmy naprawdę otworzyli się na te wszystkie piękne natchnienia, które Duch Święty tak oficie w tych godzinach, w tych dniach tutaj będzie nam zsyłał. Moi drodzy, dziękuję Wam za to, że przyjęliście nasze zaproszenie do Krynicy. To pierwsze forum ewangelizacyjne, które nazwaliśmy Godziną Miłosierdzia. Mam nadzieję, nie ostatnie. Taką właśnie mamy wszyscy nadzieję. Niech ono nas jeszcze bardziej umocni w wierze. Przesłaniem tego tegorocznego forum jest umiejętność, zdobycie zdolności do ewangelizacji świata, tego współczesnego świata. Mamy tutaj umocnić się we wierze, aby później pójść i ewangelizować, czyli żyć, dawać świadectwo o swojej wierze wobec wszystkich, z którymi się będziemy spotykać. Niech w tym nam dopomoże Duch Święty, Maryja Matka Boża Fatimska, która będzie nam towarzyszyć w setną rocznicę jej objawień. Moi drodzy, jeszcze jedno, żebyśmy nie zapomnieli. Przede wszystkim my sami mamy się ciągle zmieniać. Ja dziękuję już bardzo kapłanom, którzy przybyli, aby nam pomóc w tej przemianie. Po mojej prawej stronie na tej trybunie pod zegarem, tak ją nazywamy, za chwilę rozpocznie się spowiedź święta. Bardzo proszę wszystkich, którzy chcą skorzystać z tej spowiedzi. Księża będą do godziny 12 tutaj razem z nami posługiwać właśnie w takich mosirowych konfesjonałach po mojej prawej stronie. Bardzo prosimy, kto chce oczywiście skorzystać, niech tam podejdzie do kapłana i się wyspowiada. Moi drodzy, niech Duch Święty działa, a my otwórzmy się na Jego łaski. Wszystkim błogosławionych chwil tych spotkań z Bogiem. Szczęść Boże.
Teraz już możemy usiąść, kochani. Myślę, że na dłużej. Na początek kilka takich informacji. Jeżeli macie telefony i chcielibyście, żeby ktoś ze znajomych dołączył do nas i posłuchał, jest bezpośrednia transmisja internetowa. Na stronie internetowej grupy modlitwy wstawienniczej świętego Łukasza wstawiennictwo.pl i na takiej stronie parafia Olszanka. I na wstawiennictwie, i na parafii Olszanka jest 100 kanałów audio. Można nas słuchać, można bezpośrednio łączyć się. Te osoby, które nie mogą brać udziału w tym dzisiejszym spotkaniu. Kochani, to spotkanie jest niezwykłe i niesamowite. Jakieś 9 czy 10 lat temu, pamiętacie, tutaj powstała grupa modlitwy wstawienniczej, ponieważ Pan Jezus był adorowany w wieczystej adoracji. Rozpoczęła się wieczysta adoracja. I powstała grupa, która codziennie trwa przed Jezusem i modliła się, aby Pan Bóg odnowił oblicze ziemi, tej ziemi. I owocem tej modlitwy jest to forum. Pan Bóg przez te wiele lat dokonał bardzo wiele rzeczy niesamowitych. I wiemy, że dzisiaj jest to jasno rozeznane, że Pan Jezus będzie działał z taką wielką mocą. Jest to czas Jego szczególnej łaski. Dlatego otwierajmy się na tę łaskę i pozwólmy Duchowi Świętemu, aby w nas działał. Pierwszą osobą, która będzie dzielić się dzisiaj z nami wiarą, dzielić się swoim doświadczeniem i wygłosić do nas konferencję, jest ojciec Robert Więcek. Myślę, że wielu osobom nie trzeba go przedstawiać. Jest księdzem jezuitą. Posługiwał w Nowym Sączu, tutaj niedaleko w kościele kolejowym. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy przyjechali też tutaj posłuchać go. Witamy cię serdecznie, księże Robercie. Ksiądz Robert potem, wiemy, z Nowego Sącza pojechał do Aten. Tam w Atenach był przez krótki czas, bodajże chyba 2 lata. Pracował już w Polonii i wrócił do Polski, gdzie w Gliwicach już pracuje od wielu lat. Był dyrektorem takiego centrum formacyjnego Theotokos, a teraz jest proboszczem takiej bardzo dużej parafii w Gliwicach, parafii Matki Bożej Kochawińskiej. Witamy cię serdecznie, ojcze Robercie, i bardzo prosimy, abyś wygłosił do nas konferencję.
Moi drodzy, nie witaliśmy, ale wiecie, że z nami są też tutaj aniołowie i archaniołowie. A dzisiaj w czytaniu mamy Rafała. Rafała, który towarzyszył Tobiaszowi w jego trudnej drodze i Rafała, który go przeprowadził przez tą drogę. I Rafał dzisiaj mówi niesamowite rzeczy w pierwszym czytaniu. Ja do nich nawiążę, ale my to w czytaniu sobie usłyszymy. Ale teraz w głębi serca poprośmy archaniołów, żeby z nami byli, żeby nas ochraniali, żeby rozciągnęli swoje skrzydła, żeby wyciągnęli swoje tarcze i miecze. Bo wiecie, tu się źle dzieje. Tu wokół nas krążą demony, które trzeba odgonić. I to aniołowie robią, archaniołowie robią. W sercu poproś, święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Amen. Moi drodzy, jak do mnie zadzwonili, poprosili o konferencję, oczywiście jak zwykle tematu nie podano. Co zrobić? Trzeba samemu coś wymyśleć, a dokładnie Duchowi Świętemu pozwolić. Ja się podzielę kilkoma refleksjami na temat praktycznego zastosowania ewangelizacji w dzisiejszym świecie. Bo taki jest cały podtytuł naszego forum, naszego spotkania. Czekajcie, zegarek zdejmę, żeby wiedzieć, ile czasu upłynęło. Jesteśmy tu pierwszy raz. Nikt się nie spodziewał, że będzie ponad 600 luda. To jest pierwsza cud, pierwsza radość, pierwsze uwielbienie, które mamy kierować do Pana Boga. To znaczy, że jest ewangelizacja, że jest pragnienie ewangelizacji. To znaczy, że chcemy tutaj być i chcemy, żeby to było szaleństwo. Szaleństwo krzyża, szaleństwo Paschy, szaleństwo Jego dotyku i przemiany, które On dokonuje w naszych sercach i w naszym Kościele. Skoro pierwsze, jak już mówił ksiądz dziekan, wiecie, nie wiadomo, w którym kierunku iść. Bo nie wiadomo, co będzie za rok, jeśli będzie drugie forum. Dlatego myślę, że to jest ważne, że nie mamy się czegoś spodziewać, bo byli tacy, którzy się spodziewali, a później już poszli do Emaus czy gdzieś, bo myśmy się spodziewali. Ja myślę, że to jest moment, żeby niesamowicie dziękować Panu Bogu, że jest nas tak wielu. I właśnie nawiązuję do czytania. Dzisiaj jak tam Rafałowi chcieli zapłacić za tą jego drogę z Tobiaszem, to Rafał powiedział takie zdanie: ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną chwały jest ujawniać i wysławiać dzieła Boże. Amen. Moi drodzy, forum, które tu jest, które teraz się rozpoczęło i się odbywa, które się już odbywa od momentu, kiedy ktoś na to wpadł, forum o tym właśnie ma mówić, według mnie. Ma ogłaszać wielkie dzieła Boże. Niczego się tu nie nauczycie. bo nie przyjechaliście się czegoś uczyć, tylko przyjechaliście doświadczyć, zobaczyć i być dotkniętymi tymi dziełami Bożymi. Jak chcecie ewangelizować, moi kochani, to trzeba być jednym wielkim dziełem Boga. Wtedy się idzie i się ewangelizuje, obojętnie co się robi, obojętnie co się mówi, obojętnie jak się żyje. Bo masz dzieła Boże, bo sam jesteś dziełem Bożym. A zobaczcie, że wszystko zaczyna się od małych rzeczy. Jeśli przyjechaliście tu po wielkie rzeczy, to wielki błąd. Tu nie będzie wielkich rzeczy, tu będą rzeczy Boże. A wiadomo, że rzeczy Boże zawsze są wielkie. Tu jesteśmy, tak jak tych 5000, no nas trochę mniej, którzy, wiecie, siedzieli przed Panem Jezusem, słuchali Jego słowa, a później zgłodnieli. Macie te talony, będzie obiad, będzie jedzonko, oni nie mieli nic. A Pan Jezus wstał i mówi, dajcie im jeść. I pojedli chopy, 5000 chopa, plus jeszcze dzieci i kobiety, wszyscy się najedli do sytości. Jesteśmy tutaj jak ci, wiecie, którzy, tych 12, biedoki, no bo wszystko się im zawaliło. Wszystko się im rozniosło. No nie wiedziałem, o co się dzieje. Dom się im rozwalił, jak domek z kart. Zabili ich mistrza. Ukrzyżowali ich mistrza. Widzieli, jak go pochowali w grobie. I co? Mija 2000 lat i cały świat jest ogarnięty Jego obecnością. Nie apostołów, Jezusa Chrystusa. I po to tu jesteśmy, moi kochani, żeby nie bać się tego, że On umarł i zmartwychwstał. Po to tu jesteśmy, żeby się nasycić Jego obecnością. Nie metodami, nie środkami, tylko Nim samym. Bo to jest fundament ewangelizacji. Jeśli jestem napełniony Jezusem, to już jestem tym, który ewangelizuje. Już jestem tym, który niesie dobrą nowinę i ogłasza bardzo proste rzeczy. Jezus umarł i zmartwychwstał za Ciebie. Kropka. I cała ewangelizacja na tym się kończy. Bo co więcej chcesz zrobić? Co więcej chcesz powiedzieć? I tutaj pierwsza rzecz, która mi się bardzo mocno nasunęła, to, żeby Wam powiedzieć, że jesteście darem i skarbem dla Kościoła. Oklaski. Mocno. Jesteście darem i skarbem dla Kościoła w Polsce, ale też dla Kościoła powszechnego. Bo zobaczcie, to nie jest tak prosto zebrać kilkaset osób, żeby na cały dzień czy na dwa dni przyjechały i zaczęły coś tam słuchać, być uważnym, być zasłuchanym. To jest skarb Kościoła. To jest coś niebywałego, że tylu ludziom jeszcze się chce. Czasami jak patrzysz na tych, którzy słuchają Twojego kazania, to chętnie człowiek by przerwał i poszedł do zakrystii albo do pokoju kawę sobie wypić. A tu przynajmniej takiej ochoty nie ma. Brawo! I kochani, pierwszym obrazem, który mi się nasunął, kiedy się modliłem co powiedzieć, to obraz złożonych rąk. Znacie ten obraz, no? Pamiętacie, jak nas maltretowały mamy, babcie, mnie maltretował ojciec, lał mnie po głowie, kiedy źle trzymałem ręce. Tak nikt nie trzymał rąk na modlitwie. Mamma mia, rączki ładnie złożone. Tak mnie gonił ksiądz, kiedy poszedłem do ministrantów przy ołtarzu. Ale księże, ręce bolą, trzymaj. I tak dalej. Złożone ręce. Teraz nawiążę do dlaczego. Ponieważ wiecie, dzisiaj się mówi tyle o ewangelizacji i niestety, tak mi się wydaje, że ciągle rodzi się pytanie, ale co to jest ta ewangelizacja? Co my mamy robić? I pierwszy obraz, który przyszedł, złożyć ręce. To jest pierwsza rzecz, którą ma robić ten, który chce ewangelizować. Nie ma innej rzeczy pierwszej i pierwotnej. Złożyć ręce. Ducha Świętego gdzie otrzymujemy? Na modlitwie. Wtedy się otwieramy na Niego, na Jego niespodzianki. Przecież to jest wariot. Przeżyliśmy niedawno, wiecie, zesłanie Ducha Świętego, tak? Przeżyliście? Przyszedł? Tak, ja widziałem, jak przyszedł. Jak zaprosili do błogosławieństwa, to wyście błogosławieństwo na siedzące udzielali. Brawo. Ale przyszedł, ale powiało, po prostu niesamowicie powiało, wiecie? Tak na wysokości kolan wiało, no? Tak na wysokości kolan wiało, no? Od kiedy błogosławieństwo na siedzące? No ale nic, poprawimy się potem, dobra? Poprawimy się potem, jak to będzie dalej, no. Duch Święty, który pomaga nam trwać przy Panu Bogu. Moi drodzy, bez modlitwy nasze życie się rozsypie. Nie ma ewangelizacji bez modlitwy systematycznej, codziennej, wytrwałej. Nie ma ewangelizacji bez Eucharystii, której ofiarowujecie w intencji ewangelizacji. Nie ma. To tam jakieś tam własne gadanie, nie wiadomo co. Ile mszy świętych ofiarowałem w intencji dzieła ewangelizacji od początku, kiedy od niej usłyszałem. Ile mszy świętych ofiarowałem z komunią świętą w intencji wszystkich ewangelizatorów, w intencji każdej akcji ewangelizacyjnej, w której byłem. To jest konkret, moi drodzy. Ewangelizator to jest człowiek modlitwy. Ewangelizacja to jest fala, to jest tsunami modlitwy zlać na całym świecie. Nie tylko w Polsce, nie tylko w Krynicy. Krynica mała, niecka, szybko się rozleje. To ma się rozlać na cały świat. Począwszy od nas, od tego miejsca, od tego domu, od tej modlitwy. Zobaczcie, dlaczego modlitwa? Ponieważ to na modlitwie rozeznaje się, co mamy robić. To na modlitwie Duch Święty nam mówi, którędy iść. Pamiętacie, no? Paweł chciał iść, a Duch Święty powiedział, o nie, nie. Nie tutaj, to gdzie? Tam. I szedł. Nie dziwi was, że w dziejach apostolskich tak często jest, no, że Duch Święty powiedział im, gdzie mają iść. Mówi do was, gdzie macie iść? Zdziwieni. No mówi, jesteście w Krynicy, powiedział wam, przyjdźcie do Krynicy, przyjedźcie do Krynicy. No. Proboszcz was nie wygonił, no. Samiście przyjechali, mam nadzieję, to bardzo dobrze. I teraz zobaczcie, jeśli ewangelizator myśli poważnie i na poważnie o ewangelizacji, to dlaczego się modli? Z jednego powodu. Ponieważ ciągle słyszy słowa Pana Jezusa wypowiedziane z wielką miłością w Ewangelii Jana. A mianowicie, beze mnie nic uczynić nie możecie. Dlatego się modli. Dlatego się modli. Ten, który się przestaje modlić, to ciało swoje wystawi na spalenie, zorganizuje 50 takich forum, ale to będzie psu na budę. Bo nie będzie w tym Boga. Bo nie będzie w tym Jego miłości. Naprawdę, może napisać 1000 książek, zrobić 50 ewangelizacji ulicznych, nie wiadomo co czego. Jeżeli to nie wypływa z modlitwy, to jest moje, nasze działanie. Nie Boże działanie. Powiecie, że na modlitwie rozeznajemy wolę Pana Boga, że wola Boga to jest najbardziej tajemnicza rzecz w wierze katolickiej, nawet chyba bardziej tajemnicza niż obecność eucharystyczna Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Bo wszyscy mówią o woli Bożej, a nikt nie wie, co to jest ta wola Boża. Moi drodzy, czy jak byliśmy dziećmi i rodzice nam coś mówili, rozumieliśmy wszystko? Nie. Nie? Przyjmowaliśmy na wiarę. Kto nie przyjmował, to inne argumenty wchodziły w grę.
Za naszych dobrych czasów. Teraz to już nie ma argumentów.
Jak nie rozumie, to już do końca życia nie będzie rozumiał. Moi drodzy, kiedy rolnik wychodzi w poniedziałek, żeby zasiać zboże, to we wtorek wychodzi z kosą, żeby zebrać z plony, ja? Tak? Tak? Brawo, brawo. Tak, już zbierze, na pewno. Nie możemy wszystkiego od razu zrozumieć. Wiemy, że jest ewangelizacja i wiemy, że to jest wola Boża. Ona się objawia powoli, ze spokojem. I myślę, że to forum to jest kolejny etap objawiania się woli, na czym ma polegać nasza ewangelizacja w Kościele i na świecie. Bez modlitwy nie będzie poznania, bez modlitwy nie zrozumiemy co i jak. I tutaj rola Ducha Świętego, ostatnio wyczytałem, że Duch Święty, moi drodzy, to jest, wprowadza nieład w Kościele. Co? Zdziwiłem się. Co to? Kościół taki uporządkowany, a Duch Święty robi nieporządek? Nie, to jest pozorny nieład. Pozorny nieład. Duch Święty wie, jaki kij i w jakie mrowisko wsadzić, żeby się wreszcie coś ruszyło. Teraz idzie o to, żebyśmy ten kij potrafili przyjąć, żeby nas nie drażnił, żebyśmy się nie denerwowali, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić. I jeszcze jedna rzecz odnośnie Ducha Świętego, która gdzieś mnie zawsze tak mocno inspiruje, a mianowicie mamy być w więzi z Duchem Świętym, w relacji, nie na uwięzi. Duch Święty nie trzyma nas na sznurku, na postronku, na smyczy. Nie. Duch Święty nawiązuje z nami więź, a później nas delikatnie swoim tchnieniem, swoimi natchnieniami popycha. Idzie o to, żeby być bardzo blisko Niego. Dlatego też, moi kochani, ewangelizacja na pierwszym miejscu nie dokonuje się na ulicach, tylko w kaplicach. Ja tu podkreślam bardzo mocno, chociaż tutaj to jest bardzo mocno, zresztą byłem przy tym, jak Paweł mówił, jak się tworzyła ta grupa wstawiennicza, adoracja i tak dalej. Kochani, nie miejcie litości dla waszych proboszczów. Ja też jestem proboszczem. Nie miejcie litości, chodźcie, jęczcie im, marudźcie, że chcecie mieć adorację w kościele. Łaski nie robi. Tak naprawdę, moi drodzy, jeśli chcemy mówić o ewangelizacji, to nie ulice mają być pełne, tylko kaplice mają być pełne. Właśnie kaplice adoracji Najświętszego Sakramentu. Wystawienie, proście proboszczów, módlcie się za nich. No, denerwujcie ich. Nerwy są od tego, żeby były lekko poruszane. Taki kij w browisko zawsze na zdrowie coś zrobi. Za bardzo nie denerwujcie, bo to kończy się bardzo niezbyt zdrowo. Idziemy dalej. Ewangelizacja na dziś. Drugi punkt, czyli pokorni i odważni głosiciele, świadkowie. Moi drodzy, Bóg ma czas. My ciągle mówimy, że nie mamy czasu, a Pan Bóg ma czas. I tu wiemy zdanie świętego Pawła: jeden sieje, drugi podlewa, trzeci zbiera. Natomiast tym najważniejszym jest Bóg, który daje owoc. Co wy myślicie, że coś z tego skworum zostanie? Do sprzątania. Do sprzątania zostanie. Co się dzisiaj posiało, to my jutro nie zobaczymy. Ale może za kilka lat nasze wspólnoty zobaczą, doświadczą i uwielbią te wielkie dzieła, o których mówiłem na początku i do uwielbiania, których zaprasza Archanioł Rafał. Ja nie wiem, co się stanie. Ja nie wiem, co tam zadziała. Może nic nie zadziała. Ale zobaczcie, to, co jest najważniejsze w tym byciu świadkiem pokornym i odważnym, to, moi drodzy, ja to zawsze powtarzam do tych, którzy przyjeżdżają na rekolekcje do mnie, do Gliwic. Nie liczy się to, co ty chcesz zrobić dla Pana Jezusa. Nie liczy się. Liczy się to, co Pan Jezus chce, abyś dla Niego zrobiła. I na tym polega różnica między dziełem Bożym a dziełem dla Pana Boga. To tak w kilku zdaniach, bo to zdążę jeszcze powiedzieć. Wiecie, jakie jest dzieło Boże? Znaczy nie, pierwsze dzieło dla Pana Boga. Macie czystą kartkę? Proszę bardzo. Wszystko zapisane. Dobrze. Moi drodzy, dzieło dla Pana Boga. Więcek przychodzi do kaplicy, przynosi karteczkę. No, ładnie, projekcik napisany. Panie Boże, ewangelizacja w mojej parafii będzie w pierwszym roku zrobimy to, w drugim roku zrobimy tamto, w trzecim roku zajmiemy się tym, w piątym roku zajmiemy się następnym. I teraz, Panie Boże, proszę Cię, podpisz. Fajnie, no. Pan Bóg jest przeszczęśliwy, nic nie musi robić, no. Ale on jeszcze nie wie, co go czeka, bo on podpisuje, a ja wtedy mu chlup. A to co? Aneksik. Środki. Proszę bardzo, w pierwszym roku 1 000 000, w drugim roku 2 000 000, w trzecim roku 2 000 000 i tak dalej. Podpisz. I to jest dzieło dla Pana Boga. A dzieło Boże? Więcek przychodzi i mówi: pisz. Pisz, Panie Boże. Na tym polega odkrywanie woli Bożej. Pisz, Panie Boże. No, Pan Bóg napisał, podpisał i mówi: no to teraz przewrócę na drugą stronę, żeby... Nie, Panie Boże, takimi pierdołami się nie zajmę. I to jest dzieło Boże, moi drodzy. Wiecie, to może zabrzmi trochę smutno, ale uważam, że niestety większość dzieł, które są związane z ewangelizacją, to są dzieła dla Pana Boga. To nie są dzieła Boże. Bo tam pierwszy jest człowiek, ewangelizator, ludzi, do których mamy iść ewangelizować i tak dalej. To nie jest ewangelizacja. Ewangelizator idzie tam, gdzie Bóg go posyła i mówi to, co Bóg mu mówi, żeby powiedział, a nie to, co se sam wymyślił, ubził i tak dalej. Kto wie, może tu jest jakiś problem, moi drodzy. I rozważcie to bardzo mocno, żeby w każdej grupie, w każdym dziele było dzieło Boże, a nie dzieło dla Pana Boga. Bo zmaścimy wszystko, bo zepsujemy wszystko. Przecież Pan Bóg nie chce, żebyśmy zepsuli. Dlatego ewangelizator, jak powiedziałem, jest człowiekiem pokornym i ciągle o pokorę prosi. I tutaj to jest pierwsza postać, która mi się nasunęła, kiedy Basia do mnie zadzwoniła i zaprosiła mnie na to forum, mówiąc, że mam mówić jakąś konferencję. No to jakąś, to jakąś. Wiecie, kto mi przyszedł? Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel. I pierwsza rzecz, dlaczego Jan Chrzciciel? Przecież jako tako Jan Chrzciciel nie znał dobrej nowiny. No, kerygmatu nie znał, kroków nie zrobił, żadnego kursu ewangelizacyjnego nie odprawił. Dlaczego Jan Chrzciciel? Moi drodzy, to jest podstawa wszystkiego. Jan Chrzciciel bardzo dobrze znał dobrą nowinę, bo znał Pana Jezusa, który jest dobrą nowiną. To nie kursy świadczą o tym, czy ja dobrze głoszę, czy ja dobrze ewangelizuję. To moja zażyłość z Jezusem Chrystusem, tak wielka zażyłość, że kiedy Pan Jezus przesunął się koło Niego, pamiętacie scenę nawiedzenia, no? No, Jan Chrzciciel już 6. miesiąc sobie tam balował w łonie świętej Elżbiety. Pan Jezus jeszcze mici, no, tyci, no, tam w łonie Matki Bożej. Ale jak tam się pojawił koło niego Pan Jezus, no to ten zaczął wierzgać po prostu. Zaczął wierzgać. Tak bardzo czuł bliskość Pana Jezusa. Dlatego go wziąłem jako pierwszy wzór ewangelizatora. Tej bliskości, tego rozkochania się w Panu Jezusie, że jego muśnięcie sprawia, że odlatuje, no. Ekstazę ma. Na wysokości Lamperii. Tu nie radzę, bo wysokość jest dosyć, no, wysoka. Jakby tak powiedzieć, no i tak dalej. Czyli Jan Chrzciciel, ale zobaczcie to poruszenie. Znacie gorliwość Jana Chrzciciela? Pamiętacie, co robił, co mówił, nikogo się nie bał. Ale zobaczcie, że jest jedna rzecz, która bardzo mi pomaga, kiedy na niego patrzę jako na wzór ewangelizatora. To jest człowiek prawdy. Nazywa rzeczy po imieniu. Filipie, nie możesz mieć żony swojego brata. Jasno, krótko. I Herodiada się na niego zawzięła. Skończyło to się dosyć boleśnie, bo skrócili go o głowę. Ale zobaczcie, ewangelizator umie, chociaż zawsze może zaryzykować bardzo wiele, umie powiedzieć prawdę. Wiecie, kiedy umiemy powiedzieć prawdę? Kiedy prawdą żyjemy. Jak nie żyjemy prawdą, to ciągle się będziemy bać, wycofywać, gadać przez kwiatek albo nie wiadomo co, a najlepiej zamilknąć, bo po co drażnić lwa czy lwicę, może mnie rozszarpać. Moi drodzy, jak patrzę na Jana Chrzciciela, to dochodzę do jednego wniosku. Ewangelizator, który nie jest gotowy na prześladowania, nie jest ewangelizatorem. I nawet więcej powie. I tutaj się trochę boję, ale powie, no. Ewangelizator, który nie jest prześladowany, to jaki to jest ewangelizator? Podumajcie nad tym. To nie jest tak, że ja szukam prześladowań, że ja wchodzę lwu w paszczę. Nie, nie. Tylko to przychodzi automatycznie. Jak żyjesz Jezusem, żyjesz prawdą, zaczynasz żyć Jego wartościami, jesteś prześladowany. Nie ma bicza. Bo świat nie znosi Jezusa. Bo świat nie znosi Jego prawdy. Bo świat nie znosi Jego wartości, Jego stylu życia. Dlatego prześladuje tych, którzy próbują tak żyć. Czego się boisz? Nie pamiętasz słów świętego Jana Chrzciciela? potrzeba, by on wzrastał, a ja się umniejszał? Nic ci się nie stanie. Jeszcze u nas, wiecie, głów nie obcinają. Jeszcze nie strzelają do nas. Ale prześladowanie nie tylko na tym polega. Prześladowanie to jest coś, co świadczy o tym, że idę za nim, że go kocham, że jestem gotowy iść na krzyż, jeśli jest taka wola Boża. I podejmuję to, kiedy on chce. I tutaj powracam do tych moich złożonych rąk. Teraz. Mogę tu też? Na chwilę będę ten mikrofon potrzebował przy Matce Bożej. Zobaczcie, jak mam złożone ręce, to mam złożone ręce do modlitwy. I teraz przychodzi czas, że po modlitwie te ręce trzeba rozłożyć. I mamy dwa elementy. I to są klucze do tego, żeby poznać Kościół dzisiaj. Jednym elementem jest ewangelizacja, a drugim elementem jest miłosierdzie. Jeszcze raz podkreślam. Ręce złożone po modlitwie się rozkładają i idą dwie. Ewangelizacja i miłosierdzie. I o tym kilka słów chciałbym teraz powiedzieć. Bo zobaczcie, no, są wcześniej złożone, a więc są przygotowane do rozłożenia. Przeżegnam się i idę w imię Boże. Bo tak chce Pan. I dalej, cytuję jeszcze raz Rafała, lepsza jest szczera modlitwa i miłosierdzie połączone ze sprawiedliwością. Zaczęliśmy od tego. Tutaj macie obraz Marii i Marty. Znacie? Z Ewangelii. Jest Maria, jest Marta. Jedna kontempluje, druga haruje. Jedna wkurzona, druga się niczym nie przejmująca. I tak dalej, i tak dalej. I mamy teraz te dwie kobitki połączyć. No trudno. No bardzo trudno to połączyć, tak jak dwie kobiety mają się zgodzić ze sobą, no. Ohoho, ha, 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 hi, 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 mamma mia, to, mamma. To, że śpiewacie, to cud boski, wiecie o tym. I tak dalej, no ale to żartowałem, no dobrze. I wracam do ewangelizacji. Nasz kochany święty Jan Paweł II wprowadził to pojęcie, właściwie nie wprowadził, tylko podjął pojęcie nowej ewangelizacji. Ja tego nie używam. Jaka tam nowa? Od 2000 lat trwa ewangelizacja i trwać będzie. A myślę, że dla nas teraz, wiecie, co jest, jakie słowo by było chyba lepsze? Re-ewangelizacja. Czyli powtórna ewangelizacja. Nie pchajcie się do Afryki. Tam misjonarze jadą. Nie pchajcie się na tereny misyjne. Tam misjonarze jadą i misjonarki. Rozglądnijcie się wokół. Rozglądnijcie się wokół. To jest ewangelizacja. Idź do męża, idź do żony, idź do dzieci, idź do burmistrza, idź do proboszcza i zacznij. Spróbuj. Spróbuj. Prześladowania stuprocentowe. Prześladowania stuprocentowe. Reewangelizacja, czyli ponowne ogłoszenie to, czym ja żyję. Moi kochani, my będziemy zawsze albo ewangelizować, albo antyewangelizować. Nie ma sytuacji obojętnej. Jeśli żyję Bogiem, to cały czas ewangelizuję. Jeśli przestaję żyć Panem Bogiem, to daję antyewangelizację. Antyświadectwo. Tak to wygląda mniej więcej. Ewangelizacja to nie jest savoir vivre, czyli jak to powiedzieć, żeby powiedzieć, a żeby nikt nic nie zrozumiał. No, jak temu mojemu sąsiadowi powiedzieć, że jest wrednym człowiekiem, ale żeby nie zrozumiał, że jest wrednym człowiekiem? No, jak to mojej żonie przetłumaczyć, że chodzenie do kościoła to jest dobra rzecz, a nie leżenie w łóżku i gnicie? No, i tak dalej. Zobaczcie, ile jest takich rzeczy, gdzie my stosujemy rasowy savoir vivre. No nie wypada. No, nie wypada, no nie wygłupiaj się. Przecież wiecie, poprawność polityczna, no, bo kogoś dotknę, komuś na odcisk nadepnę, powie o jedno słowo za dużo, obrazi się. No to obrazi się. Będzie obrazem, no i tyle. Niemym krzykiem albo nie wiadomo czym. Zobaczcie, moi drodzy, to nie jest savoir vivre, to jest ogłoszenie, ogłoszenie prawdy. I teraz co? Aha, to trzeba o grzechach mówić. Kto ci mówi o grzechach? Zostaw grzechy człowiekowi samemu. Ewangelizacja to jest ogłoszenie Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana. Wiecie, jak kwiczałem z radości, jak Chrystusa Króla, moi współbracia, każdemu kazałem na każdej mszy, czytaj cały akt. Mogę skrócić, ja ci zaraz skrócę ten akt, to ci się odechce. A się biskupie, tak wiecie, tak się wysiliły, że tego aktu było i było. I się czytało i czytało. Ja widziałem tam niektórych skręcało, nie wiedziałem, czy wołać egzorcystę, czy nie. No ale, chłopaki kurka jechały i dawaj. I zobaczcie, no ogłosiliśmy w Polsce, we wszystkich kościołach, we wszystkich wspólnotach, uroczyście, że Jezus jest Królem i Panem. Ja? Amen. Jest? I co z tego? I co z tego? No i co z tego? A? Se można ogłaszać. Nie wszyscy, którzy wołają mi Panie, Panie, wejdą do Królestwa Niebieskiego. Ja byłem przerażony, jak w poniedziałek po tym akcie te słowa do mnie przyszły. Robert, nie wszyscy, którzy wołają Panie, Panie, Ty pierwszy, do Królestwa Bożego nie wejdą. Bo wiecie, jeżeli się gada, a potem nic za tym nie idzie, sorry, sorry Batory, sorry Winnetu, nic z tego nie wyjdzie. Nic z tego nie wyjdzie. To są, moi drodzy, meandry, zakręty ewangelizacji. Zapominamy o tym, że potrzeba tej drugiej ręki, że potrzeba praktyki, konkretu. To nie o to chodzi, że zrobisz kurs Nowe Życie, czy to nawet kurs Pawła, gdzieś tam cię po łechce te 10 dni polecisz gdzieś na jakieś osiedle, czy na jakąś wioskę ewangelizować Pana Jezusa i tak dalej. Dobrze, znaczy nie, ewangelizować o Panu Jezusie. Czy nie będziemy ewangelizować Pana Jezusa, no? Po co? Po co? Mamy, moi drodzy, być też miłosierni. Czyli ewangelizacja na dziś ogłasza miłosierdzie w praktyce. I jeszcze raz nawiążę do czytania dzisiejszego. Tam Rafał tłumaczy Tobiaszowi i jego ojcu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasycą się życiem. Przecież wiemy, że podstawową formą miłosierdzia jest jałmużna. Czyli w tej słowie jałmużna moglibyśmy spokojnie mówić, ci, którzy dają miłosierdzie, nasycą się życiem. A przecież w ewangelizacji dajemy to, co mamy. Jeśli jestem nasycony życiem, to będę dawał życie. Jeśli jestem nasycony pustką, to będę dawał pustkę. Możesz dać tylko to, co masz. A to, że miłosierdzie jest bardzo, teraz wiecie, takie na topie, to już od wielu lat wiemy. Gdzieś tam Pan Jezus chycił świętą siostrę Faustynę. Widoczka nie wiedziała, co zrobić. Na szczęście dostała Sopoćkę. No. Sopoćka coś tam jej pomógł. Wymyślili obraz, znaczy w sensie namalowali obraz i tak dalej. I zobaczcie, jak to się wszystko kręci. Coś niebywałego. Jak miłosierdzie zaczyna hulać w kościele. Zauważcie, nie będziecie zwrócili uwagę, że ostatnimi czasy miłosierdzie jest bardziej rozhulane niż ewangelizacja. Zwróciliście na to uwagę? Ja przynajmniej mam takie obserwacje. Że miłosierdzie jest bardziej rozhulane w naszym wspólnotach, w kościele, niż ewangelizacja. I bardzo dobrze. Mają iść razem. I tutaj, moi drodzy, oczywiście nie wypada nie wspomnieć świętego Ignacego Loyoli. Chyba by mi mój ojciec, założyciel tego, nie zapomniał do końca moich dni ziemskich. A mianowicie święty Ignacy, jak jezuitów wysyłał do roboty, no, dużo ich nie miał, ale mądrze nimi rządził i wysłał takich trzech na sobór do Trydentu. Znacie ten sobór, no. Kto nie myśli tak i tak, niech będzie. Kto nie myśli tak i tak, niech będzie. No i tam posłał jezuitów, takich mądrych jezuitów. I co? I napisał im instrukcję. Ja czytałem tą instrukcję 3 razy i mówię, ja bym nie pojechał. Bym był nieposłuszny. Bo wiecie, święty Ignacy pisze tym chłopakom tak. Wszystko im pisze. Z kim macie rozmawiać, z kim macie nie rozmawiać. Co do kogo macie mówić. Tu do królów, tu do kardynałów, tu do biskupów. A najlepiej, jak im mniej otwierasz gębę, tym lepiej. Żebyś nie chciał zamieszania. Ewangelizator, który sieje zamieszanie, jest sługą diabła. Ponieważ tam, gdzie działa Duch Boży, tam jest porządek, ład, uporządkowanie. Jeżeli ewangelizacja prowadzi do zamieszania, do niepokojów, to nie jest ewangelizacja Boża. Czyli święty Ignacy im pisze, czyli rozmawiajcie z biskupami, jak was poproszą o głos, mówcie bardzo mądrze. Tylko nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że jak taki wszedł na ambonę na Soborze Trydenckim, tak jak mniej więcej jak tutaj, no, to on na przykład miał wykład, który trwał 3 godziny. Bez kartek. Cytując ojców Kościoła, czytując dokumenty Kościoła, cytując Pismo Święte i tak dalej. Tak, wtedy tak to funkcjonowało. Nie było komputerków, no, nie było siostry Wikipedii i tych wszystkich. Nie było, nie było. Trzeba było samemu to mieć zdobyte. Okej, wyobraźcie sobie, że te chłopaki 6-8 godzin musieli przestawać z tymi na czerwono ubranymi i tak dalej, no. Gadać, tłumaczyć, walczyć i tak dalej i później co? No wiadomo co, pokoik, łóżeczko, strawa, dobry talerz i tak dalej. Guzik z pętelką, święty Ignacy mówi, jak skończycie, to jeden idzie żebrać, nie żeby się najeść, tylko idzie żebrać, a później z tym, co użebra, to idzie do szpitali, żeby być z chorymi i żeby dać im to, co użebrał. A drugi idzie na place, na ulicę i zbiera dziatwę wałęsającą się tu i tam i ma im ogłaszać dobrą nowinę. Jak znajdziecie trędowatych, też idźcie do nich, bo potrzebują waszej obecności, waszego słowa. No. A kiedy wrócicie do domu, do siebie, okazało się, że na dwóch dostali pokój, a dokładnie miejsce, gdzie trzymano konia jednego tam z tych, co przyjechali na koniu, no. Taka stajenka we dwóch, mówi tak, przez godzinę macie usiąść i rozważyć, coście mówili, coście zrobili i zobaczyć, co zrobimy następnego dnia. I dopiero wtedy mieli czas na jedzenie. Nie wiem, chyba tą słomę jedli albo to siano, no bo co mieli jeść? To, co użebrali, rozdali, a resztę tego. Znaczy, o co mi chodzi? Zobaczcie, musi być jedność w naszym sercu. Jedność między ewangelizacją i miłosierdziem. Ale u podstaw tego wszystkiego jest jedno. Złożone ręce. Wstawali o 4 rano, żeby się modlić. W każdej przerwie na soborze się modlili. Szli do kaplicy i się modlili. Cały czas. Zresztą dalej św. Ignacy co chwilę im mówił. Co chwilę im mówił i pisał. I proście o modlitwę za sobór. I proście o modlitwę za wszystkich uczestników soboru. I proście o modlitwę, o modlitwę, o modlitwę, o modlitwę. To są najważniejsze środki, którymi mamy się posługiwać. Będziemy lądować. Powiecie, no dobrze, mniej więcej wiemy. Mamy się modlić, mamy słuchać Pana Boga, mamy być ewangelizatorami. I mamy też być miłosierni. Jak to zweryfikować? Ponieważ, moi kochani, wydaje mi się, że to, co ci jezuici na tym soborze potrafili zrobić, a zrobili bardzo wiele i później ogólnie, było związane z jedną rzeczą, a mianowicie z tym, co dzisiaj się nazywa rachunek sumienia. Mądry ewangelizator codziennie robi rachunek sumienia. Ale to nie jest rachunek z grzechów na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu to jest rachunek z obdarowania. Moi drodzy, jak dzisiaj wieczorem, po tych całych akcjach, które się zakończą nie wiadomo o której, ktoś będzie miał ochotę iść spać, to przed snem niech klapnie sobie na 4 litery i niech przez 15 minut po prostu po kolei, jedną rzecz za drugą, dziękuję Panu Bogu. Niech dostrzeże to, co jest dobre. Ja mówię, że rachunek sumienia tak naprawdę to jest rachunek z miłości. My musimy być nasyceni miłością. Kochani, to nie my, tylko On ewangelizuje. To nie my jesteśmy miłosierni, tylko On jest miłosierdziem. Nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości. Jak chcemy być mądrzy w naszym ewangelizowaniu, to musimy to robić, wiecie, analitycznie. Mądry człowiek, jak zrobi coś dobrego, to się ucieszy, zobaczy, jak to zrobił, po to, żeby następnym razem tak samo robić. Święty Ignacy mówi, jak coś dobrze idzie, to nie zmieniaj. No po co, jak rower jedzie, wkładać kij w szprychy? No był taki jeden w Sączu, 2 dni temu jezuita, no już ze szpitala go przywieźli, no. Zachciało mu się kij gdzieś tam w szprychy wrzucać czy coś. Ale po co? I teraz w tym rachunku sumienia, moi drodzy, widzimy, jak jesteśmy bardzo obdarowani. I potem się pytamy o grzechy, bo my od razu pierwsze do grzechów. Nie, na grzechy poczekajcie. Na grzechy poczekajcie. Bo tak naprawdę w rachunku sumienia, w ostatecznym rozrachunku idzie o to, żebyśmy odkryli, co może być lepsze jutro. Bo na tym to polega. Nie co było fatalne, złe, grzeszne, bo to samo się pokaże. To, co mogło być lepsze, to, co może być lepsze. I oczywiście jeszcze jeden element tej ewangelizacji, a mianowicie, wiecie, ewangelizator, który jest smutny, to jest antyewangelizator. No niestety. Mam nadzieję, że zaśpiewamy coś radosnego po tej konferencji, żeby zobaczyć, jaka tam jest radość. I mam nadzieję, że wtedy też się pobłogosławimy. Należąco. Połóżcie się i się błogosławcie się należąco. To będzie wtedy duch wiał na wysokości pięt. No. Także może to będziemy tak. No i jeszcze ostatnia rzecz. Ostatnia ostatenka. Już czas się zbliża ku końcowi. Moi drodzy, nie sposób wspomnieć kilka słów o jednej osobie, która jest nieodzowna w dziele ewangelizacji. Tutaj ukłony do ciebie. Bo ty wiesz, o kim mówię, tak? Wiesz, o kim mówię? Nie. No nie wie, o kim mówię. O Jezusie już mówiłem cały czas. Moi drodzy, nie sposób nie wspomnieć Maryi, Matki Pana, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Matki Miłosierdzia. Przekonuję się od wielu, wielu lat, że bycie przy niej sprawia, że człowiek wie, co ma robić. Wiecie, ja jestem w Gliwicach i tam jest sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi, czyli Matki Bożej, która prowadzi do Jezusa. Kochani, przekonuję się i mówię to z całą jasnością i z całą świadomością tego, co mówię. Idąc z Maryją, nigdy się nie pomyliłem. Idąc z Maryją, zawsze dochodziłem do Jezusa. Ona zawsze mi pokazywała Jezusa. Zauważcie, w poniedziałek było święto Matki Kościoła. Ja się zawsze dziwowałem do poniedziałku. Dlaczego Kościół na święto Matki Kościoła daje Ewangelię o Golgocie? No a co miał dać? Przecież w najtrudniejszym momencie, właśnie na Golgocie, my byliśmy rozsypani jak domek z kart. A Pan Jezus mówi, to jest Matka Twoja. Zesłaniem Ducha Świętego skończyliśmy okres wielkanocny, tak? Zaczął się okres zwykły i zielony. Znowu będą gadać głupoty i tak dalej, no. I co robi Kościół? Kościół daje nam Maryję jako Matkę. Zobaczcie, jak się Pan Bóg troszczy o nas, dając nam Matkę. Po zesłaniu Ducha Świętego dała, ona jest z nami, ona jest nam dana. I dlatego, jak chcesz być dobrym ewangelizatorem, proszę Cię, naprawdę, bardzo Cię proszę, zrób to, co zrobił Jan. Wziął ją do siebie. Matko Boża Fatimska, wdzięczni na nowo za Twoją macierzyńską obecność, dołączamy nasz głos do wszystkich pokoleń, które nazywają Ciebie błogosławioną. Świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga, który nigdy nie przestaje miłosiernie pochylać się nad ludzkością nękaną przez zło i zranioną przez grzech, aby ją uzdrowić i zbawić. Przyjmij z macierzyńską łaskawością akt zawierzenia dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością w obliczu tak drugiego nam Twego wizerunku. Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w naszych sercach. Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie i byśmy zyskali pocieszającą serdeczność Twojego uśmiechu. Chroń nasze życie w Twoich ramionach, błogosław i umacniaj nasze pragnienie dobra, ożywiaj i posilaj wiarę, wspieraj i rozjaśniaj nadzieję, rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie, prowadź nas wszystkich na drodze świętości. Naucz nas swojej miłości i szczególnego upodobania dla maluczkich i ubogich, dla wykluczonych i cierpiących, dla grzeszników i serc zagubionych. Wszystkich otocz Twoją ochroną i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi, a naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen.